Jak ocenia pan realnie rolę inicjatywy Trójmorza na poziomie centralnym, ale też na poziomie samorządowym, o którym tutaj jest mowa na kongresie, w transformacji energetycznej tego regionu, w zyskiwaniu odporności energetycznej?
Patrząc teoretycznie, inicjatywa Trójmorza ma duże możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie pewnego bloku wewnątrz Unii Europejskiej, przede wszystkim, ale też w ogóle w Europie, bloku, który mógłby wyszczególnić szereg wspólnych mianowników i następnie bronić tych mianowników, którymi byłyby oczywiście pewne wartości czy cele gospodarcze, energetyczne, infrastrukturalne w zakresie pewnej szeroko pojętej transformacji. Natomiast widzę też pewne przeszkody w tym zakresie, mianowicie rozjeżdżają się interesy wielu państw tej inicjatywy. Mamy trochę inną optykę. W Polska jako taki niepisany lider inicjatywy Trójmorza myślę, że ma zupełnie, zwłaszcza w kwestii energetyki, przesterowaną wizję tego, czym mogłoby być Trójmorze względem innych państw członkowskich. Myślę, że my bardziej stawiamy na taką konserwatywną wersję polityki energetycznej, podczas gdy reszta państw inicjatywy Trójmorza widzi bardzo dużo szans w rozpędzeniu się transformacji Unii Europejskiej w segmencie energii i w budowaniu nowych przewag, nowych konkurencyjności w tym zakresie. Natomiast patrzę na to też jako na pewien projekt, który może zwiększać swoje znaczenie w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. Trójmorze od bardzo dawna stawia na przykład wspólnotowy rynek gazu, na łączenie się rynków gazu, na pewną odporność względem zagrożenia rosyjskiego, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. I te wartości zaprezentowały w wielu krajach Trójmorza, takich jak Litwa, Polska, Chorwacja, w ciągu ostatnich miesięcy. Teraz czas pociągnąć to dalej. Czas wbić Trójmorze na pewien nowy poziom. Pytanie, czy będzie wola polityczna i pewna wizja, jak rozwinąć dalej tę inicjatywę.
Ukraina mimo olbrzymich zniszczeń infrastruktury energetycznej poczynionych przez rosyjską agresję znowu zaczęła eksportować energię elektryczną. Co oni robią dobrze, co my robimy źle?
Ukraina przede wszystkim robiła dobrze to, że ma bardzo potężny park jednostek jądrowych, bo to one de facto podtrzymują system elektroenergetyczny Ukrainy i dzięki temu umożliwiają na przykład eksport energii z tego państwa. Chociaż prawdę powiedziawszy, nie trzymałbym się bardzo eksportu ukraińskiego, który dociera do nas do Polski, z tego względu, iż to jest cały czas państwo w stanie wojny. To jest państwo, którego infrastruktura energetyczna jest pierwszym, albo jednym z pierwszych celów, jakie przyjmują Rosjanie w swoich ofensywach. Widzieliśmy to bardzo dokładnie w ciągu ostatnich miesięcy, w ciągu miesięcy zimowych, gdzie energetyka ukraińska została tak naprawdę zniszczona i odbudowana, ale najpierw zniszczona przez uderzenia rosyjskie, więc uważam, że silniejsze wiązanie się energetyczne, przynajmniej w tym momencie, z państwem, które jest w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, jest dla nas jako odbiorcy tej energii ryzykowne. To znaczy, nie można wpuszczać do systemu zbyt dużo mocy ukraińskich, bo tych mocy może nagle, gwałtownie, bez żadnego ostrzeżenia braknąć. Więc trzymałbym się mocno konserwatywnych postaw, jeżeli chodzi o import ze strony ukraińskiej, import energii. Natomiast wierzę, że po zwycięskiej, mam nadzieję, dla Ukrainy wojnie, nastanie okres odbudowy, nastanie okres pewnej płaszczyzny pokoju i budowania nowych zależności geopolitycznych. I tutaj pewne powiązanie infrastrukturalne między Polską a Ukrainą na płaszczyźnie energetycznej może odbyć się z korzyścią dla jednego i dla drugiego państwa.
Czy stara Europa jednak przeprosi się z atomem, wróci do atomu? Niemcy raczej nie, ale pozostałe państwa wydają się w tym kierunku zmierzać.
Stara Europa w zasadzie już się przeprasza i to w widowiskowy sposób. Myślę, że tak widowiskowy, że aż dziwi mnie, iż nie jest on dobrze rozumiany w Polsce, bowiem na przykład w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Szwecja odeszła od swojego planu wygaszania elektrowni jądrowych, chce budować nowe jednostki. Włochy dołączyły energetykę jądrową do swojego planu transformacji energetycznej. Państwa takie jak nawet Niemcy musiały przyznać pośrednio istotną rolę energetyki jądrowej i przedłużyć jej moment pracy, chociaż na krótko, bo na nieco ponad 3 miesiące, ale jednak przedłużyły Niemcy działania elektrowni jądrowych, co jest pośrednim przyznaniem, że te jednostki odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa energetycznego. Belgowie to samo, przedłużają swój termin odchodzenia od energetyki jądrowej. Nawet na płaszczyźnie politycznej takich państw jak Dania, czyli państwa skrajnie antyjądrowego, dzieją się już rzeczy, które wskazują, że toczy się tam debata, iż może energetyka jądrowa jest potrzebna. W Australii, kraju, który ma prawny zakaz budowy elektrowni jądrowych, trwają obecnie debaty nad tym, czy ten zakaz jest sensowny, czy nie. Więc widzę tutaj bardzo dużo szans, bardzo dużo możliwości, które się otwierają przed energetyką jądrową. Wierzę, że ta technologia te szanse wykorzysta, bo sprawdza się. I przykład ukraiński pokazuje, jak mocno sprawdza się energetyka jądrowa, jak dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o generowanie energii elektrycznej, nawet w bardzo trudnych, ekstremalnych wręcz geopolitycznych warunkach.
Skąd w ogóle taki pomysł, żeby odchodzić od elektrowni jądrowych, od energetyki jądrowej? I drugie pytanie, czy polska infrastruktura energetyczna jest gotowa na budowę elektrowni jądrowej i co trzeba zrobić, żeby była?
Co do pierwszego pytania, skąd wzięło się odchodzenie od atomu? To jest skomplikowana historia. Nie ma jednej odpowiedzi, bo ruchy antyjądrowe powstawały z różnych przyczyn. Jedną z nich była na przykład taka koncepcja powiązania energetyki jądrowej z bronią jądrową, gdzie w debacie publicznej to się zlało w jedno i aktywiści antyjądrowi uważali, że elektrownie jądrowe niechybnie prowadzą do wzmocnienia potencjału jądrowego, jeżeli chodzi o siły zbrojne poszczególnych państw. To jest nieprawda. To miało ręce i nogi jeszcze w czasach zimnej wojny, ale teraz, kiedy są kraje jądrowe posiadające bardzo szerokie parki jednostek jądrowych, nie posiadające żadnej broni jądrowej, ale są też państwa, które posiadają broń jądrową, nie posiadają elektrowni jądrowej, no to widać jednoznacznie, że nie ma już związku między cywilną energetyką jądrową a bronią jądrową. Innym takim przykładem jest pewnego rodzaju chęć wykorzystania emocji, które się zrodziły wokół katastrof jądrowych w Czarnobylu, w Fukushimie. A też pewnym powodem, który moim zdaniem dominuje obecnie w tych organizacjach klasycznie antyjądrowych, jest niechęć przyznania się do błędu. To znaczy, takie organizacje jak Greenpeace, jak Partia Zielonych obrosły na szerzeniu antyatomowej propagandy. W sensie one zbudowały swój nowoczesny konstrukt jako organizacje antyjądrowe. Teraz przyznając się, że energetyka jądrowa jest w porządku, że jest potrzebna, że jest nawet konieczna, żeby wyhamować zmiany klimatu, to te organizacje musiały przyznać jednocześnie, że przez ostatnie około 40 lat były w błędzie. To jest bardzo duża odpowiedzialność i bardzo duży ciężar, który mógłby zaszkodzić na przykład finansowaniu tych organizacji, więc moim zdaniem to jest jedna z przyczyn, dla których takie deklaracje nie są na razie ogłaszane, chociaż na przykład Greenpeace w Finlandii powiedział, że on wstrzyma się już z krytyką atomu, więc nawet tutaj zachodzą pewne zmiany w tym zakresie. Co do pytania o polską infrastrukturę. Oczywiście ta infrastruktura potrzebna do funkcjonowania energetyki jądrowej będzie powstawać razem z energetyką jądrową, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy zbudowali elektrownię jądrową bez możliwości przesyłu i dystrybucji mocy z tej jednostki, więc to będzie budowane. Na razie oczywiście nie jesteśmy gotowi, ale to dlatego, że te instalacje będą potrzebować dużych zmian w infrastrukturze, które i tak są planowane w związku z transformacją energetyczną.
To był Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24.